Ach, żebyśmy doszli wszyscy do tego, aby nasze życie należało Bogu, abyśmy mieli radość w tym, by Panu służyć. Wtedy ta radość w Panu będzie naszą siłą. Niechby Bóg, jak już było powiedziane, nas wszystkich pobłogosławił i niechby był z nami. My obserwujemy to, co się dzieje. Kto wie, co było największym wydarzeniem ostatnich dni? Kto to wie? Tak, tym największym wydarzeniem tych teraźniejszych dni była akcja Salomon. Ponad 15 tysięcy Żydów z Etiopii powróciło do Izraela w tej szybkiej akcji. Co za łaska. Kiedyś powracali pojedynczo i potem coraz więcej i więcej, potem znowu to przestało. I zobaczcie, ten wielki Związek Radziecki się otworzył i oni tysiącami przybywali. I teraz to było naprawdę cudowne prowadzenie i zostało to pokierowane przez Boga, że oni całymi masami powracają z powrotem. To mówi mi, że czas nagli i lud Boży ten musi po prostu wejść do obiecanego kraju, aby Pan się im mógł objawić tak, jak przyobiecał. Wiecie, pośród tej wojny domowej w Etiopii to było tak możliwym. Kto to umożliwił, można by powiedzieć George Bush i można mówić ten czy tamten. Nie, my mówimy, że ręka Pańska to uczyniła. Bóg kieruje ciągle jeszcze serca jak potoki wód i wszystkie rzeczy cudownie dopuszcza ku Jego chwale i czci. Bóg jeszcze jest na tronie i na planie. Wszystko jest Jemu poddane. Chciałbym szczególnie przeczytać 2-3 miejsca z proroczego słowa, które mają nam przedstawić to, co się dzieje w tych dniach i to nie rozpoczyna się dopiero, to się zakończa. Nikt nie potrzebuje czekać na to, aby Żydzi z Wall Street wszyscy powrócili z powrotem. Nie. Oto Bóg się zatroszczy, aby ci tam byli, którzy należą do tych wybranych i oto się rozchodzi, bo z nimi Bóg ten początek uczyni. U proroka Jeremiasza są miejsca Biblii tak cudownie po sobie napisane. W Księdze Jeremiasza 30 rozdział, Jeremiasza 30 rozdział od 1 do 3 wiersza. Jeremiasza 30 od 1 do 3 wiersza. Słowo, które wyszło od Pana do Jeremiasza tej treści. Tak mówi Pan, Bóg Izraela, spisz sobie wszystkie słowa, które mówiłem do Ciebie w księdze. Bo oto idą dni, mówi Pan, że odmienię los mojego ludu Izraela i Judy, mówi Pan, i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli. Tak to usta Pana wypowiedziały. I tak to się dzieje przed naszymi oczyma. Brat Branham odnośnie tego raz to tak trafnie wypowiedział. Bóg może Izraela pobłogosławić tylko wtedy, gdy będzie w tym kraju, który im dał w posiadanie jako dziedzictwo. I dodał jeszcze, że Bóg może zbór pobłogosławić tylko wtedy, gdy jest w posiadaniu obietnic, które Bóg na ten czas jemu darował. I o to się rzeczywiście rozchodzi. Tu zostało powiedziane, tak mówi Pan, ja lubię to sformułowanie, tą wypowiedź. Nie prorok Jeremiasz, nie jakiś człowiek, ale Pan, tak mówi Pan, Bóg Izraela. Spisz sobie wszystkie słowa, które mówiłem do ciebie w księdze. Jak często mówiliśmy, byli mężowie na ziemi, którzy z Bogiem byli tak złączeni, którzy słyszeli Jego głos, tak jak teraz słyszycie mój głos. Mężowie, do których Bóg, Pan, mówił. I jak u Hebrajczyków w pierwszym rozdziale jest napisane, Bóg przez proroków mówił do ojców i na końcu dni w Synu do nas mówił. I potem ta obietnica, bo oto idą dni i nadchodzi czas. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ten czas nadszedł, czas się wypełnił, czas nadszedł. Bo oto idą dni, mówi Pan, że odmienię los mojego ludu Izraela i Judy. I potem znowu to mówi Pan. I sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli. Bóg prowadzi równolegle z Izraelem także zbór z narodów do tego przyobiecanego kraju, do przyobiecanego słowa wprowadza w tych dniach i błogo wszystkim tym wierzącym, którzy te słowa obietnicy na nasz czas przyjmują do serca i z całego serca mogą wierzyć. U Jeremiasza 30 od wiersza 10, wiersz 10 i 11. Dlatego nie bój się, ty mój sługo Jakubie, mówi Pan. I nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub i będzie żył w pokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył. Gdyż ja jestem z tobą, mówi Pan, aby cię wybawić. Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem, lecz ciebie nie wygubię. Będę cię karał według prawa, lecz cię nie zostawię całkiem bez kary. I to słowo się wypełni. Te ludy dożyją tego sądu. Izrael, który we wszystkich tych... Izrael będzie wyratowany ze wszelkiego ucisku. I jeszcze u proroka Izajasza 14, to znane słowo, z Izajasza 14, wiersz pierwszy. W większości są te miejsca Biblii znane, a pomimo to cieszymy się ponad wszelką miarę, gdy po prostu możemy zawołać dzisiaj. Dzisiaj to pismo przed naszymi oczyma się wypełniło. Księga Izajasza, 14, rozdział, pierwszy wiersz. Gdyż Pan zlituje się nad Jakubem i znowu wybierze Izraela i osadzi ich we własnej ziemi, wtedy przyłączy się do nich obcy przybysz i przystanie do domu Jakuba. Można by na ten temat wiele miejsc Biblii czytać. Panu dzięki, Jemu, który znał koniec już przed początkiem i cały ten przebieg z Izraelem i ludów i ze zborem, już z wyprzedzeniem to wszystko wiedział i dał zapisać, tak żebyśmy mieli orientację i wiedzieli, w jakim czasie teraz żyjemy. Także w politycznym zakresie słyszymy to ciągle znowu z miarodajnych ust, że nie pozostanie to przy zachodnim zjednoczeniu Europy. Cała Europa temu należy. Z Europejskim Centralnym Bankiem to wszystko, cały wielki dom pod jednym wielkim dachem i tak dalej. Aby się wypełniło to, że wszyscy swą moc Jemu muszą postawić do dyspozycji do czasu, aż Słowa Boże będą wypełnione. I tak jesteśmy wdzięczni właściwie, że te militarne bloki, to wszystko się, to wszystko upada i kruszy. Tak, żeby właśnie to ostatnie Królestwo Światowe, świeckie mogło powstać. I także ta ostatnia faza przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa mogła się rozpocząć. I my jako ci, którzy uwierzyli, abyśmy mogli podnosić nasze oblicza w górę, bo wiemy, że nasze odkupienie się zbliża. Chciałbym jeszcze kilka miejsc z Nowego Testamentu przeczytać. Ostatnio kładliśmy nacisk na to, że to zwiastowanie słowa na końcu musi być takim, jakim było to na początku. To Słowo Boże jest niezmiennym i że gdy Bóg dzisiaj mówi, wtedy mówi to, co wczoraj i jutro by powiedział. Ludzie zmieniają swoje decyzje i mniemania. Żałują tego, co powiedzieli i co zrobili i tak dalej. Ale decyzje Boże są doskonałe i wszystkie Jego słowa są czyste. Tak jak psalmista mówi siedmiokrotnie. Możemy spolegać na Bogu i Jego słowie. Brat Rus już na początku czytał to cudowne słowo z drugiego listu do Tymoteusza. Drugi rozdział, drugi do Tymoteusza, drugi rozdział. I tutaj chciałbym ten 9 wiersz podkreślić. Drugi do Tymoteusza 2, wiersz 9. Dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów. Ale Słowo Boże nie jest związane. Ja wierzę, że większość z nas może poświadczyć, że to Słowo Boże jest żywe i skuteczne, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, zdolne osądzić zamiary i myśli serca, tak jak to jest u Hebrajczyków 4 w wierszu 12 napisane. Paweł, głosiciel Słowa Bożego, był zakuty w kajdany, wrzucony do więzienia, ale to słowo, które on głosił, nie było w więzieniu, nie było związane. Ono było swobodne, wolne i uwalniało tych, którzy słuchali i zostali pobłogosławieni. Tak to było i jest aż do dzisiejszego dnia. To poselstwo naszego Pana jest poselstwem zbawienia, poselstwem, które uwalnia, Bożym poselstwem, które uwalnia. I Paweł mówi o tym, mianowicie mówi odnośnie Ewangelii i poselstwa zbawienia. On mówi, dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Drodzy, gdy to tutaj tak czytam, wtedy pragnę, aby dzisiaj wieczorem w tym nabożeństwie się objawiło, że Słowo Boże jest żywe i ożywia, że Słowo Boże nie jest związane, ale wolne i uwalnia, aby się objawiło, że my nie tylko głosimy, ale że żeby ten owoc kazania w naszym życiu mógł stać się widocznym. Teraz u Efezjan 6 mamy słowo, które przypomina na więzy Pawła. Efezjan 6 od wiersza 18 do 20. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. Efezjan 6 od 18 do 20 wiersza. W każdej modlitwie proście i zanoście o każdym czasie modły w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Prawdziwi mężowie Boży to zwiastowanie Ewangelii bardzo poważnie brali. Tak poważnie, jak prorocy przez inspirację to objawienie otrzymywali i ze świętą powagą podawali dalej. Tak i apostołowie to samo słowo przez tą samą inspirację otrzymali i z pełną odpowiedzialnością przed Bogiem podawali dalej. I Paweł mówi tutaj, i za mnie, abym kiedy otworzę usta moje, nie tylko kiedyś czy przy okazji, ale każdy raz, tak często jak otworzę usta moje, aby dana była mowa, to słowo, moja dusza woła do Boga. Panie, daruj to i mi z łaski. Tak często, jak usta posłańca Bożego się otworzą, niechby ta tajemnica Chrystusa, wszystkie tajemnice Boże, które z jednej strony są skryte, a z drugiej strony są objawione, aby wpłynęły w to kazanie, abyśmy nie tylko słuchali poznania, ale otrzymali objawienie świeżo od tronu i byli przeniknięci Duchem Świętym i mocą z wysokości. To chce Bóg. Tego chce Bóg. My to widzimy i jeszcze raz tu podkreślamy. Paweł nie wstydzi się tego, aby prosił o to, żeby się za niego modlić. Nie, żeby mu się dobrze powodziło, żeby łańcuchy spadły i więzienie zakończyło i cierpienia się zakończyły. O to nie prosi. Widząc po ziemsku, chętnie mielibyśmy życie bez ataków, bez walk, wspaniałe, niesieni na obłokach, abyśmy nie potknęli się na żadnym kamieniu. Ale Bóg wie, jaką drogą On idzie ze swoim ludem. W każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w duchu. I za mnie, aby mi kiedy otworzą usta moje, dzięki Bogu za takich apostołów, abym gdy otworzę usta moje, aby Bóg przeze mnie mówił. Wtedy nie ludzkie słowa, ale słowa Boże niech to będą. Wtedy to nie jakiś plan jakiegoś człowieka, ale Boży plan zbawienia ma być zwiastowany. Tak często, gdy otworzę usta moje, aby dana była mowa, słowo do śmiałego zwiastowania Ewangelii. W niemieckim ten tłumaczeniu jest, aby zwiastować tą tajemnicę Ewangelii, śmiało zwiastować. Dzisiaj byśmy zapytali, co jest tajemnicą Ewangelii? Kto mógłby dać odpowiedź na to? Wielu głosi, ale oni głoszą obok Boga. Dlatego, że nie zostali przez objawienie wprowadzeni w tą tajemnicę Bożą z Chrystusem i ze zborem. Oni mają wiarę w głowie, która na podstawie jakiegoś poznania się u nich zagnieździła i myślą, że zostaną przez to zbawieni. Ale wiara, tak powiedział brat Branham właściwie, ta wiara musi stać się objawieniem i dopiero wtedy to zaiskrzy. I gdy ta Boża iskra tam jest, wtedy ta rzecz spływa z głowy do serca. Z wiedzy i z poznania do błogiego objawienia, które każdemu pojedynczemu potem przez od Boga z łaski zostaje darowane. U Galacjan 2 to znane słowo, gdy Paweł z niektórymi braćmi miał spór. On poświadczył, tutaj u Galacjan, drugi rozdział, czwarty i piąty wiersz. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. Tutaj jest to ugruntowanie. Aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. Paweł nie miał wyboru. On nie mógł zawierać jakichś kompromisów, aby potem tą sprawę ze swojej strony doprowadzić do dobrego zakończenia. Do dobrego zakończenia rzecz będzie doprowadzona tylko wtedy, gdy Bóg ją rozpoczął i także może ją doprowadzić do zakończenia. Wszystko inne jest skazane na rozbicie. Czasami ja dobrze pomyślałem tak, może te myśli może każdemu człowiekowi mogą przyjść, ale gdy potem to idzie do rzeczy i to kroczy naprzód, wtedy nie mamy wyboru, wtedy nie ma miejsca na kompromisy. Bóg musi dojść do swej woli i gdy Bóg ma dostąpić swej woli, wtedy musi Jego Słowo być postawione na świeczniku i tylko wtedy On dostąpi swojej woli. A więc to uzasadnienie tutaj, żeby się nie poddać, nie ustąpić, to jest przez to, tak, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. Co od pierwotnego chrześcijaństwa w przebiegu tych prawie 2000 lat, co wszystko było głoszone, interpretowane i co było zwiastowane. I wszyscy powoływali i powołują się na Boga, na Pismo Święte i tak dalej. A więc płaci to, aby znaleźć prawdę, tak jak ona tutaj w Słowie Bożym została pozostawiona nam. I mianowicie w jej pierwotnej formie. I czasami to tak może wyglądać, jakbyśmy nic innego nie mieli do czynienia, ale musimy po prostu podkreślać ciągle znowu to, o co się rozchodzi. Tak, to musimy. I ja powiem wam dlaczego. Dlatego, że nigdzie nigdzie indziej nie jest to czynione. Ja dosyć się znam w tym zakresie i gdy dzisiaj na tym miejscu powiem, że są to kompromisy, które wszędzie są zawierane, także wtedy, gdy ludzie w ogóle nie są sobie tego świadomi. Ja chcę chętnie przyznać, że są ewangeliści, także wielcy ewangeliści, którzy są tego mniemania i także kaznodziei, mężowie Boży, czy są laikami, czy kimkolwiek, że są tego przekonania, że Panu właściwie służą, że słowo właściwie rozdzielają, ale potem ten sznur mierniczy, ta miara, która musi, ten wzór, który musi być przyłożony, i to dzieje się wszędzie w ten sam sposób, że ta miara zawsze jest przykładana do tych innych, mianowicie własna miara. I ta własna miara jest własną produkcją i w ogóle nie pasuje do rysunku Bożego i do planu Bożego. Gdy już jesteśmy w Królestwie Bożym, wtedy musimy te miary Królestwa Bożego używać. I gdy należymy do nowotestamentowego zboru, wtedy muszą te miary nowotestamentowego zboru być używane. Nie można obok Boga mierzyć, obok Boga głosić. Trzeba się stawić Bogu do dyspozycji. I to dzieje się tylko tam, gdy się stawia Jego słowu. I Martin Luther w swoim czasie wypowiedział cudowne słowo o papieżu. Mianowicie wsparty na 2 do Tesaloniczan 2, gdzie jest napisane, że ten antychryst się uniesie ponad wszystko i tak dalej, i tak dalej. I potem pisze Martin Luther w przedmowie do proroka Daniela o Bogu samym, który jest wyniosły w chwale. Żaden człowiek na ziemi nie może się wynieść. I on idzie ten dalszy krok i mówi, ten człowiek grzechu unosi się ponad napisanego Boga, mianowicie ponad to Słowo Boże, które stało się ciałem i przez to trafił ten gwóźdź w głowę. I jeszcze raz dodał, wiecie, kto jest uzdolniony w rzemieśle, ja nie jestem, ja wiem to od innych, że gwóźdź dopiero wtedy trzyma, gdy ta główka jest, się zagłębi. Tak długo, gdy się jeszcze widzi tą główkę i wystaje, wtedy jeszcze nic nie jest przygwożdżone czy umocowane. Tak, byli mężowie Boży, którzy w swym czasie tą część Słowa Bożego już otrzymali objawioną, która została postawiona, musiała być postawiona na świeczniku. Przejdźmy tutaj z powrotem do tego słowa. Paweł wiedział, co musiał uczynić. On był pewien swojej odpowiedzialności. I zobaczcie, o co w ogóle się rozchodziło. Rozchodziło się o to, aby ten nowotestamentowy zbór na każdy czas otrzymał ten mierniczy sznur o wierze, naukach i o praktyce. I do tego ten Nowy Testament został darowany jako sznur mierniczy, jako ta miara, ten wzór, według której wszystkie rzeczy muszą się kierować i jak mają być czynione. Chciałbym do tego przeczytać z pierwszego listu do Tymoteusza i prosimy uprzejmie o to, aby tutaj tylko jedno porównanie było uczynione, mianowicie to ze zborem w pierwotnym chrześcijaństwie i ze zwiastowaniem, które na początku w pierwotnym chrześcijaństwie było. W pierwszym liście do Tymoteusza, 4 rozdział, wiersz 6. Pierwszy do Tymoteusza 4:6. Gdy tego będziesz, bracie, nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Każdy może powtórzyć i powiedzieć, człowiek żyje nie tylko chlebem samym, ale każdym jednym słowem. Ale gdy człowiek, który to te wypowiedzi ma w ustach, nie jest gotów, aby wejść na każde jedno słowo, stawić się pod każde jedno słowo i wierzyć w całe słowo, wtedy ten człowiek sam siebie okłamuje, oszukuje. A więc my musimy wszystkie słowa Boże wziąć jako sznur mierniczy i z tym jako słowa wiary i uczynić to naszym duchowym pokarmem, bo tak jest napisane, że człowiek żyje nie tylko chlebem samym, ale nie żyje także trochę tutaj, trochę tam. Nie, on żyje z całym nakrytym stołu, ze całego nakrytego stołu Pana, z całego słowa. Ja przeczytam to jeszcze raz. Gdy tego będziesz nauczał braci, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, dlatego że uczyniłeś to pokarmem Twym, te słowa wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Oto się rozchodzi, drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, z powrotem do prawdziwej nauki, która jest prawdziwym pokarmem, z powrotem do tego sznura mierniczego, który nam został pozostawiony w Słowie Bożym. Potem w wierszu 7 to napomnienie. A pospolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Tutaj rozchodzi się o obietnicę. Nie tylko o obietnicę, która płaci w tym życiu, ale obietnicę, która płaci aż do wieczności. Bo Bóg, jak już często mówiliśmy, jest wieczny i Jego plan musi zgodnie z tym być planem wiecznym. I dlatego On nas włączył w ten sam plan wieczny, abyśmy na wieki mogli u Niego być. I teraz wiersz 9. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia. Gdyby to słowo nie było spolegliwe, co byłoby spolegliwym? Niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Boże pozostanie na wieki. I jak wiecie, od dni Bultmannsa, który był największym teologiem, jednym z największych teologów w niemieckojęzycznym zakresie, od jego dni te cuda z Nowego Testamentu zostały zawsze stawiane pod znak zapytania. W ogóle wszystko nadnaturalne było zaopatrzone w znak zapytania. On z Jezusa Chrystusa z Nazaretu chciał naprawdę uczynić tylko człowieka, Żyda, może Żyda jakiegoś szczególnego rodzaju i wybrał to słowo, zobaczcie, jaki człowiek. Każdy może do wszystkiego z Biblii coś wziąć i potem przekręcić to na swą własną zgubę. Ale co ja właściwie chciałem powiedzieć, to jest to, ten smutny fakt, że z tych mównic została rozsiana niewiara. I jak ten ksiądz Schulz w Hamburgu wystąpił na mównicę, to było 3,5 roku temu i powiedział, ja w ogóle w nic nie wierzę, w ogóle nie wierzę w to, co jest napisane w Biblii. Wszyscy znacie tą historię, czytaliście to w tych gazetach. To był ten siew takich ludzi, którzy nazywali się teologami, nawet profesorami byli, ale którzy nie mieli żywej nadziei, żadnego przeżycia z Bogiem, żadnej łączności z Bogiem i dostępu przez objawienie do tego duchowego źródła życia. I tak z ich własnej wiedzy, która była otoczona niezrozumieniem, mówili. Mówić powinien tylko ten w imieniu Pana, do którego Pan przemówił. I gdy Bóg mówił, wtedy Jego słowa są w naszych ustach. Wtedy możemy się modlić, jak Paweł się modlił, aby w każdy czas, każdy raz, aby mógł powiedzieć z radosnymi, otwartymi ustami, tak jak, Panie, Tobie się to podoba. I my widzimy, tu jest mowa o tym sznurze mierniczym, tak jak tu w tym tłumaczeniu to jest powiedziane. Tak, uczyniłeś pokarmem Twoim te słowa wiary i dobrej nauki. Tu rozchodzi się o tą właściwą naukę, nie tylko o naukę samą, ale gdy ludzie uwierzyli, gdy Boga dożyli i zostali znowu zrodzeni i są własnością Pana, wtedy mają prawo, aby być biblijnie właściwie nauczonym, bo to jest po prostu tym rdzennym punktem zwiastowania, aby ta prawdziwa i zgodna nauka była dalej podawana. W drugim do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, czytamy podobny tekst. Drugi list Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział. Przepraszam, drugi do Tymoteusza, 3, wiersz 10. Drugi do Tymoteusza, trzeci rozdział, 10 wiersz. Lecz ty poszedłeś za moją nauką. Znowu tutaj, jak w tym tłumaczeniu jest, ty wziąłeś za sznur mierniczy moją naukę i mój sposób życia, moje dążności, moją wiarę, wyrozumiałość, miłość, cierpliwość. Paweł mógł powiedzieć, weźcie sobie za przykład mnie, jak ja naśladuję Chrystusa. Jego przykładem był Chrystus i on mógł powiedzieć, weźcie mnie za przykład, jego życie, jego naukę, praktykę, zwiastowanie. To wszystko miało charakter wzorowy i tak to dzisiaj jest też płatnym. Lecz ty wziąłeś to jako sznur mierniczy, moją naukę. Czy mogą to wszyscy głosiciele we wszystkich denominacjach powiedzieć? Czy oni wszyscy tą naukę mają, jak została Pawłowi od Boga darowana, mianowicie przez objawienie Jezusa Chrystusa? Drodzy, ja nie potrafię czytać myśli, ale przypuszczać można, że znowu ktoś myśli, czy naprawdę rozchodzi się tak o słowo? Tak jest. Powiem tam wam też dlaczego. Od samego początku szatan to słowo przekręcił. Już w ogrodzie Eden tak to było. I tak to kontynuuje aż do ostatnich dni. Bóg to wypowiedział i tak to płaciło. Przyszedł wróg i po pierwsze postawił znak zapytania, czy naprawdę Bóg powiedział. I z liczby pojedynczej zrobiona jest liczba mnoga, a z liczby mnogiej liczba pojedyncza, co dotyczy drzew. Drzewa to były tak przedtem czy później, ale ta sprawa została przewrócona. Widzę, że bracia, którzy się znają w Biblii, teraz patrzą w Biblii. To możecie wszyscy sprawdzić w 1 Mojżeszowej 3, aby zobaczyć, co w 1 Mojżeszowej 2 Bóg powiedział. I porównajcie to z 1 Mojżeszową 3. Trzeba tą sprawę z Bogiem i Słowem Bożym wziąć bardzo dokładnie. Wróg to słowo tylko trochę przekręcił. Bóg powiedział, możecie ze wszystkich drzew jeść, ale proszę nie z tego. A wróg to powiedział odwrotnie. Czy Bóg powiedział, że nie macie jeść ze wszystkich drzew? Drzewa tak przedtem czy później, ale pułapka została postawiona i przekręcenie tam nastąpiło. Nie trzeba tylko czytać, trzeba badać, gdy się czyta. Nie trzeba słuchać tylko kazania, ale trzeba zbadać, czy ono się zgadza i czy we właściwym kontekście jest wypowiedziane. Nawet gdy Pan Jezus przez wroga 40 dni na pustyni był doświadczany i kuszony, tam to także było. Jest napisane tutaj, jest napisane tam. Nasz Pan powiedział, ale jest także napisane, nie będziesz kusił Pana Boga Twego. Wróg może także z miejscami Biblii przyjść, ale on je bierze, wyrywa z kontekstu i przekręca ku zgubie ludzi, którzy słuchają tego. I dlatego jest to tak ważnym, aby Słowo Boże jasno, przejrzyście, kryształowo pozostawić i tak przyjąć do serca, aby potem tą pełnię skutku słowa dożyć. U Rzymian 1 w wierszu 18, Rzymian 1 rozdział wiersz 18, tutaj mamy ładne porównanie, które jest podane odnośnie 17 wiersza. Przeczytajmy to razem. Rzymian 1 rozdział od wiersza 18. Tu jest napisane, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Biada człowiekowi, który tą Bożą prawdę w niewłaściwy sposób przytłacza i nie pozwala, by została ukazana. Te biblijne prawdy są przeznaczone na to, aby były postawione na świeczniku, aby ta ciemność ustąpiła, abyśmy widzieli drogę, którą mamy iść. Paweł to jasno i wyraźnie tutaj wypowiada w łączności z Rzymian 1, 16 i 17 wiersz. Te dwa wiersze są nam wszystkim bardzo dobrze znane. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. I teraz ten wiersz. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I teraz w łączności z tym czytajcie bez przerwy, albowiem gniew Boży z nieba się objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ta prawda przychodzi, ukazuje się, przenika, ale ciągle znowu jest przytłumiana. W każdy czas, kiedykolwiek to było, gdy tylko biblijne prawdy się ukazywały, objawiały, tam zawsze byli ci pobożni strażacze, którzy chętnie każdy ogień rozbudzenia chcieliby stłumić, zadusić, ale Bóg i ponad wszystkimi tymi rozbudzeniami czuwał i jak to już było powiedziane, to szło od jasności do jasności, od poznania do poznania. I ten wróg nie mógł nigdy zatrzymać tej rzeczy, tej sprawy. Czy to w dniach reformacji, czy we wszystkich tych dalszych rozbudzeniach. Zawsze ciągle czynił Bóg nowy początek z tymi, którzy się nie zatrzymali, ale którzy byli gotowi do duchowego, dalszego kroczenia. I tak to się dzieje w naszych dniach. Zawsze jest ta resztka ze wszystkich tych kościołów i wolnych kościołów, którzy wychodzą z tych duchowych więzień, aby Panu na wolności i z radością służyć i Jego naśladować. A więc gniew Boży przyjdzie ponad wszystkich tych, którzy tą prawdę przez nieprawość tłumią. tą biblijną prawdę o zbawieniu i z wszystkim, co z tym jest związane. Nie można wystarczająco wywyższać i podkreślać. Błogo człowiekowi, który to prawdziwe poselstwo Boże, tego poselstwa Bożego słucha i nie daje niczego stłumić. Wręcz przeciwnie, tą wolność w duchu dożyje. Zgodnie ze słowem Pisma, kogo Syn uwalnia, ten jest wolny. Ale kto chce, aby był uwolniony, musi go wzywać według słowa z Psalmu 2. Czy znacie wszyscy to słowo? I tam już jest Ewangelia. Kto chce być zbawiony, nie może po prostu powiedzieć: Ojcze Niebieski, bądź mi łaskaw, ale musi Syna Bożego wzywać, bo w Synu Bożym jest nasze zbawienie, które się dokonało. I dlatego w Psalmie 2 już jest napisane, wiersz 11 i 12. Psalm 2, wiersz 11 i 12. Służcie Panu z bojaźnią. Tu jest to słowo w Starym Testamencie Jahwe napisane. Służcie Jahwe z bojaźnią i weselcie się z drżeniem. Złóżcie Mu hołd. W niemieckim tłumaczeniu jest: ucałujcie Syna, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. Gdzież mamy pójść? Brat Rus już na początku powiedział, że nie ma innego imienia ludziom danego pod niebem, w którym by mogli być zbawieni, jak tylko jest imię Jezus. I kto wierzy w Syna Bożego, ten ma żywot wieczny, a kto nie wierzy w Niego, nie ma wiecznego życia. Ile miejsc z Biblii można by do tego jeszcze przeczytać? My teraz przejdźmy jeszcze do Rzymian 3. Jest to cudowne słowo, często cytowane. Rzymian 3, wiersz 26. I tutaj jest napisane odnośnie Boga. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Tutaj widzimy, o jaką sprawiedliwość się rozchodzi, gdzie jest napisane, że ta prawda w niesprawiedliwości jest przytłumiana. Tutaj jest napisane o Bożej sprawiedliwości. Bóg sam musiał i chciał stać jako ten sprawiedliwy. I tak się stało, że On w Chrystusie wszelką szkodę naprawił, niczego nam nie zaliczył i postawił nas przed swym obliczem, jak gdybyśmy nigdy nie zgrzeszyli. On to odłączenie zniósł i to, co zawołał: Boże, Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił, to się przemieniło w to: Boże mój, Tyś mnie z samym sobą pojednał. Bo Bóg był w Chrystusie i pojednał świat ze samym sobą. I tak głosimy my to wspaniałe, zbawiające Boże poselstwo zbawienia. Jezus Chrystus, ta jedyna droga, prawda i życie. Niechby nikt nie szukał innych dróg. Jedna droga, która prowadzi do celu, wystarczy. I tą jedną drogę znaleźliśmy. Dzięki Bogu za to. I jeszcze jedno słowo z proroka Izajasza. Z 28 rozdziału, także bardzo znane słowo. To, co dotyczy pokoju w Bogu i tak dalej, to jest nam tutaj niejedno powiedziane w tym słowie. Czytam z Księgi Izajasza 28 wiersz od wiersza 16. Może jeszcze 15b przeczytajmy. gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja kładę na Syjonie kamień. Kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Co za cudowne słowo. O co się tu rozchodzi? Nie o Piotra, który był jakimś kamieniem. Wiecie, my wszyscy jesteśmy kamieniami i jesteśmy budowani w duchowy dom, aby zanosić Bogu żywe ofiary. Ale tu rozchodzi się o ten kamień węgielny, gruntowny. Ale dzisiaj rozchodzi się o ten kamień końcowy także, bo ten kamień węgielny jest kamieniem końcowym, ten, który rozpoczął, ten i zakończy. On w naszych dniach zakończy to, co rozpoczął. My żyjemy na końcu dni, w tym czasie, w którym biblijne proroctwo się przed naszymi oczyma wypełnia. Co za przywilej Bóg nam z łaski darował. Chcemy się z tego cieszyć i Jemu oddawać chwałę. Ale teraz wiersz 17, który szczególnie chcę podkreślić. I uczynię prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz schronienie kłamstwa zmiecie grat, a kryjówkę zaleją wody. Ja pragnąłbym, aby Bóg przez swoje słowo taką silną burzę spuścił na niektóre domy, które zbudowały dach kłamstwa, żeby wszystkie te dachy, pod którymi nie mają się schronić, i Bóg określa je jako schronienie kłamstwa. Wszystko, co nie zgadza się ze Słowem Bożym i z Bogiem, może być tak ładnie zbudowane, ale jest to schronienie kłamstwa i musi być zmiecione. Jest napisane, błogo temu, który schrania się pod schronieniem Najwyższego i Wszechmogącego. Tego pragniemy. Nie, żebyśmy, jak tu czytaliśmy. Przeczytam to jeszcze raz. I uczynię prawo miarą i sznurem mierniczym, a sprawiedliwość wagą. To są Boże zarządzenia. I żeby ta sprawa dobrze funkcjonowała, musi ten grat spaść, aby to ten dach schronienia kłamstwa, ten dach kłamstwa zmieść, jak jest napisane, i kryjówkę zaleją wody. O, żeby Słowo Boże się rozlało, o, żeby spadło w potężny sposób, jak Paweł powiedział, abyśmy wszystko, co się stawia przeciwko poznaniu Chrystusa, uwięzili, zniszczyli wszelkie te tą całą maszynerię szatana w wierze w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wszystkie schronienia kłamstwa się załamią i nie mają ostoju przed Bogiem. Jezus powiedział, ja chcę budować mój zbór. Nie 312 denominacji, które teraz w Światowej Radzie Kościołów są zjednoczone. On buduje swój zbór, nie gdzieś na piasku, ale na sobie, na skalę sprawiedliwości, tak jak to Piotrowi z łaski zostało objawione. I tutaj jest nam powiedziane, ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany. I nie zadam temu słowu żadnego gwałtu, gdy powiem, że wszyscy są tak mocno na nim ugruntowani, jak on jest ugruntowany. Wszyscy ci, którzy są na nim, na skale zbudowani, o której on sam powiedział, na tej skale będę mój zbór budował, a bramy piekieł go nie przemogą. Czy wierzycie w to? To jest prawdą. Niechby Bóg darował tylko łaski, abyśmy w tej budowli, w tą budowlę dali się wpoić, włączyć, zanim On może budować i wziąć nas pod swoją ochronę. Wpierw musi to schronienie kłamstwa, jak tu czytaliśmy, musi zmieść i całą tą kryjówkę zalać wodą, aby ludzie zrozumieli, że duchowo zostali zwiedzeni i oszukani. Czują się schronieni, to było jak schronienie, ale to było schronienie kłamstwa, jak jest napisane. I także te dachy ochronne kłamstwa, na to spadnie grad i potem ci, którzy są przeznaczeni na to, aby dożyć zbawienia, wyjdą stamtąd i znajdą swoje schronienie u Pana i zrozumieją, że nie są to przez ludzi ochronne dachy kłamstwa stworzone, pod którymi możemy być schronieni, ale naprawdę tylko pod tym schronieniem Najwyższego i w cieniu Wszechmogącego, który do nas wszystkich w łączności z tym, że ten kamień węgielny został założony, mówi: kto wierzy, nie będzie zawiedziony. I potem wiersz 17. I uczynię prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Paweł mówi, że ci, którzy tą prawdę w nieprawości uciskają, tłumią, ich jest wielu, którzy mówią w imieniu Pana cośkolwiek, bez tego, żeby zgadzało się to z Bogiem i Jego Słowem. Czy wierzymy naprawdę? Wierzymy tak, jak mówi Pismo? Wtedy nie będziemy zawiedzeni. Wtedy jesteśmy na tym kamieniu węgielnym mocno ugruntowani. Tam mogą burze i wichry panować, ulewny deszcz spaść i powódź nastać, potoki spływać. I dlatego, że jesteśmy zbudowani na piasku, ale na skalę ugruntowani, wtedy się ostoimy. Drodzy, o to się rozchodzi. To musimy wiedzieć, nie tylko przyjmować tak, ale to musimy wiedzieć, że tak to jest. I jest to tak, jeżeli biblijnie wierzymy i dajemy się tym kierować według tego słowa Pisma, że na Syjonie jest położony kamień, wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, ale wtedy właśnie ci budowniczowie ten kosztowny kamień odrzucili. Co pomogła im wszelka praca? Tylko szkodę. To schronienie kłamstwa ustawili i myśleli, że są schronieni pod tym. Ale Pan wszystko zmiótł. Pan sam był prawdą i tą prawdę zwiastował. I to samo czynili wszyscy Jego słudzy i prorocy. To samo czynili apostołowie i przez Boga posłani. Tam, gdzie Bóg może człowiekowi objawić, co w jego oczach jest prawem i jemu płaci jako sznur mierniczy. Kto to otrzyma od Boga jako objawienie? Wtedy natychmiast ujrzy, gdzie jest to schronienie kłamstwa. Nie to, co ludzie ustawili, jest tym głównym dźwiękiem, ale to, co Bóg w swoim słowie powiedział na zawsze i na wieki. I niech cały lud powie amen, bo my jesteśmy częścią tego słowa i jesteśmy ugruntowani na Jezusie Chrystusie, na tym niewzruszonym, wypróbowanym, kosztownym kamieniu węgielnym. I tak jak On tylko przez objawienie może być rozpoznany, tak możemy i my tylko przez objawienie w Niego przeniknąć, w Niego wejść, przez objawienie Ducha Świętego, które nam od Boga z łaski jest darowane. Podsumujmy teraz to wszystko. Bóg miał zbór na ziemi podczas wszystkich tych wieków, przez wszystkie te wieki, rozpoczynając z Nowym Testamentem przed prawie 2000 laty. Obok tego prawdziwego zboru były te różne prądy. To jedno stało się rzymskokatolickim kościołem, to następnie rosyjsko-ortodoksyjnym, grecko-ortodoksyjnym i wszystkie te denominacje. Potem przyszedł ten luterański, kalwinistyczny kościół anglikański i wiele, wiele jeszcze więcej. Ale pomiędzy tym wszystkim, co przychodziło i przemijało, Pan budował swój zbór i Pan zna tych swoich, a ci Jego słuchają Jego słowa. Oni biorą to poważnie i uciekają, aby nie zginęli, bo to schronienie kłamstwa się wali. I to mówię wam najpóźniej przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Wszystko będzie w gruzach. Jezus Chrystus sam zachowa prawo i rację, a wszyscy inni będą znalezieni w nieprawości. Tutaj mówi Pan sam, ja czynię, oto kładę, uczynię prawo miarą, a sprawiedliwość wagą, lecz schronienie kłamstwa zmiecie grat. Zauważacie, w jakim kontekście to słowo jest napisane? I na kilka tych wierszy przedtem powołuje się Paweł jeszcze w słowie do Koryntian z Izajasza, słowo z Izajasza 28. I tutaj w wierszu 12 jest napisane, który im rzekł, to jest odpoczynek, dajcie odpoczynek zmęczonemu i to jest wytchnienie, lecz nie chcieli słuchać. Spójrzcie, trzeba słuchać. Nie wystarczy tylko teraz akustycznie to kazanie słyszeć, ale musimy prosić o to, aby Bóg tutaj wewnętrznie coś otworzył, abyśmy mogli przyjąć. I prorok Izajasz to zawołał. Oni mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą i ich serce stało się otępiałe. Błogo człowiekowi, który jest przez słowo zagadnięty, które do niego przemawia. Błogo człowiekowi, który jest schroniony pod jego schronieniem, pod jego, w jego cieniu, w jego obecności. Błogo temu, kto wie, nie znajduję się w jakimś budynku kłamstwa, pod jakimś dachem kłamstwa z fałszywymi apostołami, ale znajduję się w zborze żywego Boga, który jest filarem i podwaliną prawdy i że jesteśmy zbudowani na tym niewzruszonym, wypróbowanym, kosztownym kamieniu węgielnym na Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I przez to, dlatego to poważne kazanie. Kto chce pozostać w jakimś budynku, nad którym jest dach kłamstwa rozpostarty, to się załamie, padnie w gruzach. Potem, gdy to słowo z Hebrajczyków, gdzie jest napisane, Bóg jeszcze raz poruszy niebo i ziemię i wszystko, co będzie mogło być wstrząśnięte, będzie wstrząśnięte. Nie martwcie się o stanie się ze wszystkich kościołów i wolnych kościołów, ze wszystkich zborów wolnych i ugrupowań. Ostanie się tylko zbór Jezusa Chrystusa, naszego Pana. W Nim samym jesteśmy schronieni na czas i wieczność. Mamy nie tylko w tym życiu naszą nadzieję, którą na Nim złożyliśmy, w Nim złożyliśmy. Nie. My nosimy błogą, żywą nadzieję w nas i ta nadzieja nie zawodzi, ale prowadzi do wypełnienia tego, w co wierzymy. I my wierzymy, jak mówi Pismo, także to słowo wierzymy. Dajcie odpoczynek zmęczonemu i to jest wytchnienie. Drogie serce, pewna pieśń mówi, jest pokój darowany dla biednego, zmęczonego serca. W Bożych ranach baranka Tam jest wszelki ból ukojony. Tam dożyjesz pokoju w Bogu. Tam odpoczniesz od wszystkich twych uczynków. Nie musisz już tego i tamtego. Tak jak nasz umiłowany brat w krótkiej rozmowie powiedział, wtedy nie potrzeba już zewnętrznie tego czy tamtego czynić sam z siebie. Nie. Wtedy odpoczywa się w tym, co Bóg w Chrystusie dla nas uczynił. I odpoczniemy od wszystkich naszych własnych uczynków, bo to chcę wam powiedzieć. Kto na podstawie swoich uczynków chce być zbawiony, ten jeszcze w ostatnim dniu przed zachwyceniem będzie zajęty i nie dojdzie do końca. Ale kto w tym dziele Bożym spoczywa, w tym dziele zbawienia, które na Golgocie się stało, ten dożyje pokoju w Bogu i otrzyma pokój z Bogiem, tak jak nam pewna pieśń mówi, gdy pokój z Bogiem przeniknie mą duszę, wtedy raduje i cieszy się serce. Dzisiaj na tym miejscu możemy Boga dożyć. Wszelkie schronienie kłamstwa będzie zerwane, zmiecione, aby ludzie mogli być uwolnieni i ugruntowani na tym niewzruszonym fundamencie, na tym kamieniu węgielnym Jezusie Chrystusie naszym Panu. Jak już tu zostało powiedziane, to jest ten sznur mierniczy, ta miara. I uczynię prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. To przedtem z Rzymian jeszcze czytaliśmy, że Bóg sam jest sprawiedliwy i pozostanie nim. I każdy, którego on usprawiedliwi, ten jest usprawiedliwiony. I tego nie może nikt dotknąć, ale musi tak pozostawić, tak tego dożyć, tak wierzyć i przyjść do pokoju w Bogu. Drogie serce, przyjmij to dzisiaj dla ciebie osobiście, całkowicie osobiście i powiedz: Panie, i ja jeszcze to i tamto próbowałem. Ja myślałem przez to, cokolwiek to jest. Myślałem, że będę się Tobie mógł podobać przez to czy tamto. Daruj mi łaski, abym mógł rozpoznać dzisiaj, że tylko w tym, na którym Twoje upodobanie spoczywało, sam przed Tobą mogę się Tobie podobać. Mateusza 3. To jest mój umiłowany Syn, w którym znalazłem upodobanie. Mateusza 17. To jest mój umiłowany Syn, w którym znalazłem upodobanie. Na Nim, Jego słuchajcie. Tylko na tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, będzie mogło spoczywać Boże upodobanie. I niech by się tak stało, abyśmy stali się prawdziwie wierzącymi i byli zbudowani przez Ducha Świętego w jedno ciało, zostali ochrzczeni w ten żywy organizm, który stoi Bogu do dyspozycji. Niech Pan nas wszystkich pobłogosławi. Niech On swoje słowo uczyni nam większym i większym. Niech by darował łaski, abyśmy przyjęli to jako miara, jako waga, jako miara wszechrzeczy. Wtedy dożyjemy, że Pan jest z nami tak, jak z naszymi ojcami był i że On teraz na końcu nas pobłogosławi tak, jak na początku błogosławił. Jemu żywemu Bogu niech będzie chwała i cześć, sława i uwielbienie teraz i na wieki wieków. Amen. Drogi Baranku Boży, przychodzimy do Ciebie, do naszego Zbawiciela. Ty nie wykupiłeś nas złotem czy srebrem, ale Twoją drogą i świętą krwią. Należymy Tobie. Jesteśmy Twoją własnością. Umiłowany Panie, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Ty, Synu Boży, nie omiń nas, Panie. Gdy byłeś na ziemi, wołali ludzie: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Dzisiaj wołamy my: Synu Boży, zmiłuj się nad nami. Ach, pragniemy Ciebie objąć. Pragniemy Ciebie ucałować, Panie, tak jak jest napisane: ucałujcie Syna, aby się nie rozgniewał. Panie, tak, obejmijcie Go, przywitajcie Go, przyjmijcie, wtedy przyjdzie zbawienie, przebaczenie, wtedy wszystko przyjdzie i wtedy gniew Boży ustąpi, wtedy ten gniew przeminie. Umiłowany, drogi Baranku Boży, Ty poniosłeś karę, ten gniew, choroby, wszelki grzech i winy. Wszystko poniosłeś, Panie. Cały gniew Boży poniosłeś. Zakon ma do czynienia z gniewem i karą. Dlatego dałeś nam, aby było nam napisane: kto pozostanie niewierzącym, na tym spoczywa gniew Boży. W Chrystusie Jezusie ten gniew został z nas zdjęty. Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Panie, przyjmujemy Ciebie. Chcemy Ciebie objąć. My witamy Cię. Bądź nam łaskaw. I przyjmij nas, przebacz nam wszystko, Panie, wszelką winę, każdy grzech, każdą nieprawość i przestępstwo. Obmyj nas w drogiej krwi Jezusa, w tym strumieniu łaski, który oczyszcza. Panie, Tobie samemu chcę me życie powierzyć. Teraz i na wieki jestem Twój. To niech każdy wypowie do swego Boga i niech Mu to powie. Zaśpiewajmy ten refren wszyscy wspólnie. Czy znamy ten refren? Obmyj mnie w drogiej krwi Jezusa, w tym strumieniu łaski, który oczyszcza. Panie, Tobie samemu chcę me życie powierzyć. Teraz i na wieki jestem Twój. Obmyj mnie w drogiej krwi Jezusa, w tym strumieniu łaski, który oczyszcza. Panie, Tobie samemu chcę me życie powierzyć. Teraz i na wieki jestem Twój. Czy możemy powiedzieć na to amen? Amen.